Chciałbym się podzielić słowem. Miałem zupełnie inne bachofarstwie, a mam o wzgardzie i niepodności. Myślę, że ten temat jest, ten co Bóg dał wczoraj, to jest odpowiedni, bo tak Bóg dał wczoraj. I ten inny temat też na bloga, inny temat tutaj przyszło to wszystko w jednej chwili. Także chciałbym się podzielić tym słowem, które też jest świeże dla mnie. Tak sobie tylko spisałem. Znamy takie sytuacje w Biblii. Na przykład Abrahama i Sary. Prawda? Abraham miłował Sarę. Bardzo miłował Sarę. To znamy całą historię. Jeszcze jako Abraham. Potem Bóg mu zmienił imię na Abraham. Miłował Sarę i wiemy, że wiele kobiet w Biblii po prostu nie mogło mieć dzieci. I wydawało się, że tak po prostu zostanie. Ja sobie tak spisałem takie najważniejsze pary, to Abraham i Sara, Jakub i Rachela, choć Jakub miał jeszcze przez pomyłkę, a się przez cwaniactwo teścia Lee, no ale i potem te ich służby, ale miło bardzo Rachelę. Też nie mogła urodzić. A otwarte mam słowo na temat człowieka Elicha i jego żony Anny, rodziców Samuela. Jest na stronie 296. To też taka para, ta Anna też nie mogła zajść w ciąży. Znamy jeszcze z Nowego Testamentu taki jeden jeszcze przykład. Zachariasz i kapłan i Elżbieta, jedna z córek Arona, też nie mogła zajść w ciąży. Byli już starsi. Też to było to trudne, żeby w ogóle zajść cieleśnie w ciąży. A Bogu tak się podobało, że w tych wszystkich parach tak uczynił. Gdy już te pary cierpiały, kobiety były w jakiejś hańbie, bo to było hańbą w tamtych czasach w ogóle. Nawet do XIX wieku, może jeszcze do XX wieku. Też i w Europie, i u nas, gdy tak było, to było, teraz to się unika zachodzić w ciąży. Prawda? I to jest te kobiety, które mogą, no to ekonomia, jakieś, nie wiem, pieniądze, praca, czy karierę, czy trzymanie czegoś, a nie słuchanie też Boga. Jest to Boże polecenie. Bóg otwiera albo zamyka, ale też i otwiera. Nawet i w sędziwości. Najstarszy z nich wszystkich to był Abraham z Sarą. Jak ona urodziła, bo to już prawie setkę mieli, prawda? I ciężko było. A ten Bóg dał taką obietnicę, tak się stało. Chciałem powiedzieć, że z każdych tych par, które tu wyliczyły, to miały jedno lub dwoje konkretnych dzieci przeznaczonych dla Bożej służby i chwały i znaczenia. Czyli Bóg daje błogosławieństwo w swoim czasie, nawet w starości. Ale to, co się urodzi, ktoś mówi, ja mam tylko jedno, to dziecko, prawda? A Bóg daje szczególne to dziecko. Tak właśnie w Biblii jest, że właśnie te osoby, te kobiety właśnie mają szczególne dziecko. Jeżeli chodzą z Panem i Bóg ma swoją dłoń na tym położoną. Dlatego trzeba się modlić, jak tutaj o Izaaka, Rachela, o Józefa i Beniamina. Beniamina już nie mogła zobaczyć, bo podczas urodzin zmarła. Nawet Jakub Beniamina mniej szanował, potem go miłował, bo taki Beniaminek, to się mówi, taki, że najmłodszy. No ale kochał tak Rachelę, że żałował, że zmarła przy porodzie. Także w sumie tylko chodzi o Józefa. No i wiemy, jaka służba Józefa była. Jaka służba Izaaka była. Prawda? Jedno dziecko, a pełne błogosławieństwo. W Tutaj wspaniale zachowuje się Elihu, który miał dwie żony, ale Anna przeżywała hańbę od swojej konkurentki. Ona miała na imię Peninna i miała dzieci. Anna była bezdzietna i ciągle musiała wzgardę, jak wszystkie te kobiety. Każda kobieta. Jakąś wzgardę, jakąś... Nie mają nic. Jest żoną i potomków nie ma dla męża. Trzeba się łapać innych sytuacji. Wtedy były jak zwyczaj na nałożnicę, na inną żonę i tak dalej. A on kochał tą. No i serce też boli. Ale nic nie mówi. I tutaj Eliakim powiedział, tak sobie tego nie zaznaczyłem, bo ja nie chcę kreślić tej Biblii akurat jak inne, ale tutaj jest wiersz, że Eliakim uspokajał swoją żonę, może znajdziecie szybciutko, i mówi: ja ci zastępuję 10 synów. Tak ją kochał, że jej powiedział: nie martw się, że nie masz dzieci, ale ja zastępuję ci 10 synów. No jest tutaj w ciągu tych 20 chyba wierszy pierwszych, gdy to powiedział. Ona była przygnębiona i smutna, a tamta konkurentka jeszcze bardziej jej przynosiła ból. I Bóg wejrzał na jej modlitwę. Nawet Chem pomylił się, bo myślał, że ona pijana jest. I ona nawet tą zdanę przyjęła. No i...
Ósmy werset.
I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz? Dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem od ciebie lepszy niż 10 synów?
Dla ciebie
lepszy, tak?
Dla ciebie.
No. 10 synów. Ta miłość jest ponad. No, wspaniały też i mężczyzna, i małżeństwo. Ale ona wiedziała, że Bóg ją chce dać jej owoc wspaniały. Dostała Samuela. Jednym był Samuel. Potężnym prorokiem, sędzią, który miał zły wzór u Heliego, a wzrastał od dziecięcia, od pachoręcia, to pisze, od malutkiego, odstawionego od piersi, być może 5 lat, 6 lat, bo wtedy też karmiono dłużej. Odstawiony od piersi, chociaż miał takiego przybranego ojczyma, i zaraz czytamy tutaj o nikczemności synów Heliego, to jest drugi rozdział i dalej. Czytamy: mimo tego on wzrasta na męża Bożego, bo był od wzgardzonej, od tej, co cierpiała, od tej, która utyskiwania słyszała ciągle, o której się śmiano, cierpiała. I zobaczmy, jaką też modlitwę miała Anna, gdy przeżyła drugi rozdział, gdy przeżyła te wszystkie doświadczenia, bo wiedział, jakie ma serduszko swoje serce, i wynagrodził ją owocem łona. I nie tylko dał syna, potomka, ale kogoś ważnego w Królestwie Bożym. Jednego z ważnych dla samego siebie. Czyli Bóg sobie dał tą postać, ale przez ból i cierpienie i wzgardę kobiety, która musiała to nieść. Jak zresztą tu każda tu wymieniona. Elżbieta też ukrywała się przed sąsiadami pół roku. No bo nagle zaszła w ciąży w tym wieku, trochę się wstydziła, trochę, no ale potem wszyscy mówili, że Bóg usunął, jak tam pisze dokładnie, usunął jakąś zmazę jej, czy coś takiego tam pisze, a się ona sama to powiedziała, że usunął, żeby taki też i łaskawy, ale to nie było, to po prostu był też i Boży cel. Przez takie cierpienie i doświadczenie, przez trud, wytrzymało jej serce w miłości, wierności do sytuacji, w której była. Wszystkie osoby. No i tak modliła się Anna. Zobaczmy. Weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest ruch mój w Panu. Lud to jest, napełniali go zawsze olejem, prawda? I wylewali ten olej błogosławieństwa, namaszczenia. I ona też jako niewiasta, chociaż ten róg należał i dla Jezusa, i dla Samuela, a Samuel też tym rogiem chodził i nalewał na Dawida i na innych. Także to namaszczenie. Także ona też mówi, jest godna mieć ten róg. Nie jest mężczyzną, nie jest sługą Bożym, nie jest prorokiem, a Bóg jej dał ten róg. I to jest właśnie to, że ktoś, że kobiety myślą, no ja taka jestem jakaś, no, no nie mam spełnionych swoich celów, planów, urodziłam się, jestem i tak dalej, a nie wie o tym, że Bóg jej daje, wywyższa ją i wyróżnia tym rogiem, który wypełnia olejem swoim. Szeroko rozwarte są usta moje nad wargami moimi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest tak święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. To właśnie ten fragmencik, nikt taką skałą jak nasz Bóg, to właśnie w sobotę był wersecik na karteczce. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, czyli ona musiała od tej swojej pszeniny konkurentki słyszeć ciągle, ustawicznie, wyniosłość. Dlatego tak to odebrała i mówi, nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie. Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Tak ona mogła się potykać, a Bóg ją opasywał, wzmacniał i pomagał. Syci wynajmują się za kawały chleba. Jest taka zmiana. Oni nie powinni się już wynajmować, a jednak Bóg to wszystko może zmienić. Głodni przestają głodować, niepłodna rodzi się 7-krotnie, a ta, która ma wiele dzieci, biednie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zubaża, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Tak, to jest mowa też odnośnie do psalmów. Tam chodzi o Dawida. Też Dawid mówił o rogu pańskim, który Bóg daje, a też i nad Jezusem Chrystusem. Zobaczmy te osoby. Tak samo jak zgadzony był Dawid przez rodzinę i 10 plemion Izraela później był królem, prawda? 10 plemion go nie chciało uznać. Nie połowa, druzgocąca niemalże całość Izraela, prawda? Jego, który był szlachetny, wierny, posłuszny Bogu, który miłosierny był i nie podnosił ręki na pomazańca pańskiego i na rodzinę jego, on nagle jest taki jakby śmieciem tutaj, śmieć, jakby jakiś ubogi w chorobach i tak dalej, i tak dalej. Też zgadzony. Zobaczmy, jakie Boże błogosławieństwo otrzymał. Dlatego, bo jego serce nie nosiło nienawiści, ale tak jak Anna. Tak określa swoje swój stosunek, tak to rozumie, tak widzi, jak niedobrze robi zazdrość, zawziętość, jak jest wyniosłość niedobra i zuchwalstwo, jak to wszystko to niedobre jest. Jak to wszystko łatwo przychodzi człowiekowi, a jak trudno być z kolei łagodnym, dobrym, cierpliwym, prawda? A tam to tak łatwo przychodzi. To, co złe, łatwo przychodzi. I zadamania się w nas. A to trzeba się pilnować. Gdy właśnie takie coś przeżywamy, a zwyciężamy, a Bóg nas oplata tą siłą i mocą, nie pozwoli upaść. Ja tutaj też ona wspomina, że opasza ją mocą, chociaż się potknie. Czwarty wiersz. Bóg tak dotyka i błogosławi każdego, kto potrafi to znieść. A Bóg i tak nie da ponad siły na nasze. Nie aż coś bardziej to wszystko przeżywa, a jednak jego siły starcza. I tak Bóg taką ma też i pomoc. Czytałem też tutaj z Nehemiasza. Też, jeżeli chodzi o Nehemiasza, bracia i siostry. Wielka walka. Jest szansa odbudować Jeruzalem, miasto, otoczyć murem, czuć się też i bezpiecznie od wrogów i spokojna noc. A tu jest walka z zewnątrz. Czwarty rozdział na stronie 525, Księga Nehemiasza, czwarty rozdział. Jakiś Sanbalat, jakiś ludzie, Samarytan, Amonitów, wojsk różnych przeszkadzają, utrudniają. Te narody takie sprowadzone jeszcze przez królów babilońskich, aby te ziemie też wypełnić, żeby nie było takim odłogiem. A oni przyjeżdżają w takiej świętej sprawie i są, im się przeszkadza, śmieje się z nich, wzgardę. Cały ten czwarty rozdział, gdybyśmy czytali, no nie chcę po prostu już ten czas zająć tym rozdziałem, ale tu we wszystkim, ile oni przechodzą trudności. I mówi Nehemiasz, że w sumie, bo to spisywał jak kronikę, i mówi Nehemiasz tutaj w tych listach swoich, że w końcu połowa tylko pracowała, a połowa była z bronią, bo podczas dnia mogli nas też atakować. No to już wiadomo skąd strzała też nadleci, więc trzeba pilnować też i przestworzy, i miejsc, i wszędzie, i też nogi, żeby pułapek nie było. A ci, żeby mogli bezpiecznie pracować i uwaga, żeby nie skupiała się na innych sprawach, bo też i wypadki są i praca źle idzie i źle się też obmierzy i zrobi i tak dalej. Więc podzielili, że część była od obrony, a część była od pracy. Ale tragarze z kolei, ci, co musieli nosić 17 wiersz, ciężary, to jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej mieli broń. Prawda? Bo tragarze byli w ciągłym ruchu, przemieszczania się, nie mogli mieć siebie ciągle strażników przechodzących, to już mniej będą dźwigać, ale przynajmniej się obronią sami. No, bardzo była duża wzgarda i zobaczmy, jakie Boże błogosławieństwo później spłynęło na cały Izrael. To właśnie to jest to, co nam się wydaje, Boże, a dlaczego? Inny tam ma tak łatwo, a ja mam ciągle pod górkę, ciągle źle. Ciągle dach w oczy, ciągle grat. Dzwonię tam do swoich znajomych, oni mają słońce, się opalają, a u nas deszcz dzień w dzień i zimno, i wiatr. Tam się mają piękne dachy, a nam już trzeci raz zerwało. I ciągle pracować, i ciągle robić. No właśnie ta wdzięczność. Skąd ją brać? Jeżeli życie nam ciągle przynosi to, co Annie, to, co Sara miała, to, co miała Elżbieta, Rachela. Jak to wszystko brać? Nie wiemy, jak Bóg nas opasuje mocą, jak On potem błogosławieństwo uczyni i z jednego owocu jest znaczenie większe niż z tysiąca tych takich pospolitych. I to jest Boże oko, Boże wsparcie, Boże błogosławieństwo. Dziękować za to, co dzień dzisiejszy daje i przynosi. Bo Bóg ma przygotowane, tak samo jak i tutaj w tych wszystkich opowiadaniach i w tych sprawach, to jest wszystko przygotowane. Chciałbym jeszcze tutaj właśnie co do Nehemiasza, to jeszcze taki tekst przeczytać, jaką to Bóg zbroję dla nas przygotował, żebyśmy się mogli ochronić. W Efezjan 6 rozdział. Jaką to znamy tą zbroję, całą znamy, ale nawet wczoraj czytałem jeszcze wcześniej ten tekst o tych siłach ciemności i nadziemskich władzach, zwierzchnościach. To jest 6 rozdział do Efezjan, 12 wiersz. Tą zbroję widzimy już inaczej, niż tak się czyta. pas, sprawiedliwość, tam ten pancerz i tak dalej. Jakoś to widziałem zupełnie inaczej. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę na miecz. To jest broń, która nas chroni. Jest wiara, przepraszam, jest tarcza, jest miecz. No i to już wystarczy trzymać w ręce, a tutaj nosić jako tragarz ten kamień, czy kruszywo, czy coś tam dźwigać. I przenosić te belki drewniane i tak dalej. Ale zobaczmy, do czego to ma służyć. Ta tarcza wiary, przez wiarę, która, z którą najbardziej walczy szatan. Szatan walczy z wszystkim. Ale wiara to jest pierwsza rzecz, która mu przeszkadza, bo jak jest wiara, to już nie ma zwątpienia, nie ma braku ufności. No, a lepiej byłoby zaszczepić powątpiewanie, prawda? Zaszczepić taki, no, taki korzeń gorzkości. Niby nie mówić prawdy, tak to znamy w polityce teraz, tak to jest używane. Niby nie mówić wprost, ale gdzieś tam obudkami, a już można rozbudować i się tam to wszystko chlapią się błotem i tak dalej. Więc jak tutaj tą wiarę zniszczyć? Właśnie ta tarcza potrzebna jest, bo gdy się kucnie i tą tarczą się przykryje, gdy się idzie, ona dość dużo naszego ciała ochroni. To nasza wiara powinna być Bożą wiarą, ta, która nas ochroni właśnie od pocisków, które przylecą z nienacka. Na przykład z przodu możemy widzieć, a z tyłu nie widzimy. Więc tą tarczę możemy mieć bardziej skierowaną do tyłu. Tutaj już obserwujemy. I ten miecz potrzebny jest, aby zadać cios Słowem Bożym. Tutaj jest nam napisane, bo dla nas, bo walczymy z siłami, których my nie widzimy. W duchowych przestrzeniach się znajdują i nie możemy ich ucieleśnić i sami nie możemy tam przejść, więc musimy nabyć duchowy rynsztunek do walki. Zbroję, przyłbice, opasanie, buty, tarcze, miecz, aby tu walczyć. Jezus walczył z szatanem Słowem. Szatan też znał Słowo, ale Jezus dawał mu Słowo konkretne, aby go zwyciężyć. Więc Bóg daje to Słowo nam właśnie przez Ducha. To jest miecz Ducha. I to jest takie uzbrojenie. Odrzućmy już tradycję, że jestem zbawiony, więc teraz już nigdy się stać nie może. Mamy sytuacje trudne. Zbawienie jest dobre w momencie, kiedy umieramy. Na łożu śmierci przyjmujemy Jezusa Chrystusa i umieramy. Ale zbawienie to nie rzecz pewna. Apostoł Paweł pisze przecież, że uchwyciłem, ale nie jestem pewien. Tak walczę, tak pilnuję, aby nie utracić zbawienia. Bo mogę się potknąć, mogę zgrzeszyć i mogę odtrącić zbawienie. Samo zbawienie nie daje nam gwarancji przez 40 lat czy 80 lat, jak mamy odejść do Pana. Musimy przygotować się jak tragarze, aby być przygotowani do obrony tego zbawienia. Aby ochronić się przed atakami szatana, przed jego, no tutaj by też drugie słowo by się przydało tutaj już o tych siłach na ziemskiej władzy, zwierzchnościami, władcami tego świata ciemności, złymi duchami w okręgach niebiańskich, jak szatan, jak błyskawica zszedł na dół, bo Jezus zaczął uczyć uczni, jak wiarą żyć, a nie polegać na pieniądzach, na nie wolno brać było sobie drugiej szaty, odzienia, jedzenia, torby, pieniędzy, a idźcie, bo godzie zapłaty pracownik. To pamiętamy. Więc ja tylko tam była uruchomiona wiara, szatan jak błyskawica stąpił, aby zawalczyć. I to chodziło wtedy o 82 uczniów, co wysłali, zostali w ten sposób bez pieniędzy i bez zabezpieczenia, czy na nocleg, czy przebrania się i tak dalej. I żywności. Żeby nauczyli się żyć wiarą. Tak samo potem było 10 też i wysłanych. 12. Aby nauczyli się wiarą żyć.
I zobaczmy, natychmiast szatan jak błyskawica stąpił, zleciał z nieba, z przestrzeni, gdzie kursuje i oskarża, i dyskutuje i kłóci się z Bogiem. No bo tutaj dzieje się rzecz zła, bo będzie wiara w sercach ludu. Więc mamy zbawienie, to już nie siedźmy na laurach. To już nie ma czasu siedzieć w domu, obracać się na łóżku z lewej strony na prawą, patrzeć się w sufit, odpoczywać, karmić się spadającymi owocami z drzewa, nawet ręki nie trzeba też podnosić i tak sobie wygodnie żyć. To jest walka. To jest walka. Jeżeli omija nas wzgardzenie i doświadczenie ciężkie, to oddaję Bogu chwałę jeszcze większą. I pilnujmy się, aby nie obrazić Boga. Pilnujmy się. Ale jeżeli przychodzi to doświadczenie, jest to dla naszego zbawienia. Bo wtedy nauczymy się przetrwać, żyć, dać odpór, walczyć, aby zachować zbawienie, aby utrzymać zbawienie. Nie tak, jakby już je uchwycił, pisze apostoł Paweł. On musi utrzymać, on musi je trzymać. On nie może jego stracić. On nie może zakopać, ukryć. On musi to cały czas chronić w sobie, pilnować. Potrzebna jest ta zbroja i ten miecz. To potrzebne jest to przygotowanie, aby żyć jak w czasach Nehemiasza, odbudowywując tą świątynię i Jeruzalem. A teraz chciałbym przeczytać to właśnie o tym, no, wspaniałe słowo, takie może mało zauważane w liście do Filadelfii. Wiemy, gdzie to pisze, prawda? To jest objawienie Jana, 3 rozdział, zbór Filadelfii, od 7 wiersza. To jest mowa dalej o Sarze, o Racheli, o Annie, o Elżbiecie, o Dawidzie, o Nehemiaszu, o budowniczych, którzy mają wzgardę, którzy muszą walczyć, którzy muszą się starać, którzy muszą dopilnować, którzy muszą nauczyć się czujności, kiedy Pan przyjdzie, bo można jak złodziej w nocy, znienacka, o północy, po północy, kiedy najbardziej są ciężkie też powieki, Pan przyjdzie. I tutaj jest mowa o tych właśnie zbór Filadelfii, to są ludzie wzgardy i niepłodności, którą Bóg we właściwym czasie ubłogosławi, bo wytrzymali do końca i zachowali do końca prawdę. I Bóg da owoc, który będzie ponad 10 innych, gdyby mieli. I teraz zobaczmy, jak tutaj jest napisane do zboru Filadelfii. 8 wiersz. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, które nikt nie może zamknąć. Bóg sprawił otwarte drzwi, nikt nie może temu się sprzeciwić. I teraz zobaczmy, jaka ocena tego zboru jest. Bo choć niewielką masz moc, bo choć jesteś ciągle upadający, ja cię muszę opasywać mocą, muszę cię podnosić, muszę cię pocieszać, muszę się troszczyć, muszę cię namaszczać, muszę pielęgnować twoją skórę, twoje włosy, twoje ciało, twój organizm, muszę cię dokarmiać. Ptaki ci przynoszą, jak Eliaszowi, żywność, wodę z potoku pijesz, aby się utrzymać. Masz niewielką moc. To jest najlepszy list, jaki jest napisany do 7 zborów. Do ludzi, co są w niepłodności i wzgardzie. Do tych ludzi, którzy mają niewielką moc. Którzy, ale coś mają. I właśnie mają ten miecz i mają tą tarczę. I mają tą jedną rękę do pracy, a drugą do obrony i walki z przeciwnościami. Co mają? Bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia. No, wytrwać. Wytrwać. Nawet jak sam jestem, a ich jest 100. Jak nazwiesz 300, a ich jest 25 tysięcy. Wytrwać i zachować. A Boże jest zwycięstwo. Boże błogosławieństwo. Oto sprawię, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są. Zobacz, mogą być fałszywości różnych religii, spraw. Ktoś się zmieni bratem, siostrą, a nie jest. I się podają, a nie są. Ale Ty zachowałeś słowo. Nie, że Ty byłeś przewidujący. Nie. On pilnował, aby nie stracić Boga, aby nie zgubić miecza. Jak dobry żołnierz nie może stracić karabinu, prawda? Jak karabin straci, jest sąd, a można być zginąć, być osądzony. On pilnuje nie stracić miecza, nie stracić rynsztunku, nie stracić czasu swoich godzin, kiedy ma też i pracę wykonać. I to jest człowiek, który się nie zaparł Bożego imienia i zachował Boże Słowo. I teraz 10 wiersz mówi, że jeżeli ty zachowałeś mój nakaz, aby przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat. Zobaczmy, gdyby oni mieli wielką moc i żyli sobie w zarozumiałości, a cóż może mi się stać? A ja mam już tak wszystkiego wystarczające, ja już mam tak obudowane, ja już mam duży kościół, dużo ludzi, poszanowanie u władz, u wszystkich, teraz można po prostu w tym odpocząć. Pamiętajmy, że w tej pietrzyce, tej ziemi nigdy nie ma słowa o tym, że mamy tu na tej ziemi odpocząć. Nasze odpocznienie jest gdzie? Dążymy do wiecznego odpocznienia, do nieba. Jeżeli jest jakaś zachęta, pisze Paweł, więc zróbcie to, aby tam wejść, a nie upaść, aby nie stracić jak Izrael, który był twardego karku, aby się nie zaprzeć. Tutaj nie można sobie odpoczynku szukać. To trzeba być ciągle w rynsztunku tego, który buduje, bo Bóg buduje cały czas. Bóg cały czas to świątynię buduje z kamieni żywych. Nie ma czasu już się przechadzać, że już wszystko jest porobione, teraz sobie siądę, zrobimy sobie agapę, ucztę. Nie ma, bo szatan właśnie wtedy przyjdzie i wytnie wszystkich w piej. Tak to uczynił w Izraelu. Jak byli w czujności i słuchali proroków i pilnowali Bożego Słowa, byli przygotowani i szukali pomocy i rozwiązania od Boga. I byli przygotowani. Dlatego to jest wspaniałą rzeczą, że do tych wzgardzonych, o małej mocy, coś tak się wydaje nam, i szatan nam już to tak często mówi, że myśmy w to już uwierzyli. A, taką małą moc mam, tak jestem słaby. Ja nie wiem, czy sobie dam radę. Ja się nie mogę... Przecież to nie my. To Pan nas, jak Anna mówi, opasuje mocą swoją. Nie my. Nie to, że sobie Biblię będziemy czytać i się nakarmimy. Jakby Bóg nie dał nam Ducha Świętego swojego i mądrości Bożej, to z samego czytania byśmy się nie nakarmili. To słowo musi być ożywione, aby ono trafiło na pole ducha, na naszego, przyniosło owoc. To musi być słowo żywe, które rozumiemy. Jeden wyraz daje 10 wyrazów, 60 wyrazów nowych, które poszerzają to poznanie o Bogu, o tym wszystkim, bo do nas Duch Święty przemawia. To jest słowo. To jest to żywe słowo. To jest ten miecz, który wszystko czyni i chroni, i szatan się go boi. Zostali zachowani w najgorszej próbie. Czuję się słaby, czuję się wzgardzony, czuję się poniżony, czuję się skazany palcem. Jeżeli nie zaparłeś się Boga, jeżeli pilnujesz Jego nakazów, Jego słowo zachowałeś, w tym wszystkim uczestniczysz, bo to jest list, jak wszystkie listy są pisane do zborów, jest pisany do każdej osoby oczyszczonej krwią Chrystusa, która jest dzieckiem Bożym, przeznaczonym do odpoczynku tam w niebie. Tu na tej ziemi nie ma odpoczynku. Jeżeli szatan nam już szykuje pieleszcz odpoczynku, to znaczy się, że chce nas zabić. Chce nas oderwać od Boga. Nie ma tu odpoczynku. Jesteśmy przechodniami na tej ziemi. Jesteśmy tułaczami, nie w pałacach, bo pałace mamy tam, jak śpiewamy w tej pieśni. Tu mamy namiot. I jak czytamy apostoła Pawła, namiot, który rozkładamy w danych miejscach i się przechadzamy, bo tu nie jest dany nasz kraj. Ta ziemia jest grzechu. Tak dzisiaj rozmawialiśmy z Renią, to właśnie o takich zachowaniach. Zobaczmy, że miłości, uprzejmości, miłości, sprawiedliwości, łagodności, wiary nie można się nauczyć. Nie można jej tak mieć jak ręka, która samoczynnie ona sobie pracuje. Ja mogę się patrzeć tu, a ona sobie tutaj robi co chce. Bo to, co się nauczymy, to musimy jakbyśmy podpięli sobie jakieś urządzenie komputerowe w kształcie ręki i musimy myślą swoją wszystko dbać o to wszystko. Organizm również. Musimy pilnować wątrobę, żeby w tym czasie zrobiła swoją pracę i nerki, a to wszystko musi działać samo. W jednym ciele. I wszyscy wtedy jesteśmy jedno. I to działa w nas. Więc tego się nie można nauczyć. Ale zobaczmy, to tylko jest dar z nieba. Że Bóg nam to daje, gdy się na nowo narodzimy. I Bóg nas wyposaża w to, co są cechami ducha. Łagodność, uprzejmość, miłość, braterstwo. I wtedy się nie patrzymy na to, że tamten brat wpadł w kryminalizm. Ten jest zrujnowany, nie ma pieniędzy, pociągnął ileś tam ludzi do bezrobocia. Wtedy nie patrzymy tak. Tylko jest moim bratem. Ja muszę mu pomóc, ja muszę się modlić, ja muszę wspierać, ja może muszę kupić chleba, mięsa, dać, żeby dzieciom obiad zrobili, żeby co jakiś czas utrzymać ich przy życiu. Nie ma, bo to świat nas uczy, że my za coś jesteśmy mili, uprzejmi, pomagamy komuś. Ale w duchowych sprawach tego nie ma. Bo Jezus inaczej by za nas nie umarł. Bo myśmy nic mu nie mogli ofiarować i dać, żeby kupić sobie jego przychylność i łaskę i miłosierdzie. Więc tego się nie można nauczyć. To jest tylko z nieba dane. Więc jak ktoś mówi, jak ja mam takim być? No jak mu to powiesz? No nie powiesz, to trzeba przeżyć. To trzeba przyjąć. To trzeba mieć w sercu swoim od Pana. To tak samo jak owoc. Pomarańczy trzeba skosztować, żeby wiedzieć, jaki ma smak. Nie wytłumaczysz i nie opiszesz. To trzeba to przeżyć, to trzeba to mieć. A teraz zobaczmy. Zazdrość, gniew, knowania, kłamstwo. Nie trzeba się uczyć. Ono jest w organizmie. Ono się prosi, żeby się użyła. Użył. Żeby się podporządkował. Tak dlaczego? Bo to jest kraj, to jest świat, gdzie my jesteśmy przechodniami. Bo mamy inne ciało, mamy inne pojęcia, mamy inne walory ducha. A ci, co żyją według ciała, to jest ich życie, to jest ich świat, ich dom. Tu mogą sobie odpoczywać, tu mogą sobie spać, tu mogą mieć bałwochwalstwo. Bo to jest po prostu jak powietrze do normalnego używania. Zobaczmy, to co jest od diabła grzeszne i złe, nie musimy w ogóle się uczyć, napominać, szukać, modlić się o to. Ono jest. A to co jest dobre, być sprawiedliwym. Dla biedaka, dla ułomnego, dla innych. Jak być? Bo nie ma czego zapłacić, żeby sąd opłacić, czy cokolwiek. Jak go można sprawiedliwie? Jest sam sobie winien. Idź precz. Nie ma. Świat jest taki. To łatwo przechodzi. A przebaczenie, a miłość, a wiara, a łagodność, a uprzejmość, a braterstwo. To jest z góry pochodzące i okoliczności ludzkie i cielesne się tu nie liczą. To jest ta niewielka moc. Masz niewielką moc. Bo mają tą moc. Tą z góry pochodzącą. Tą z tymi walorami, które Bóg daje, których się nie można nauczyć. Nie można się w nich urodzić. Bo z grzechu popoczęci. Bo ojcem i matką jest ktoś, kto jest w grzechu. Ale ci, co są zrodzeni z naśnienia Bożego, są synami Jego, są nieskazitelni i czyści, bo się drugi raz urodzili. To jest zupełnie inny walor. I chciałem zakończyć, bo już jest mało czasu, już chodzi o wieczerze. I właśnie zakończyć tym słowem wzgardy największej, wzgardy wspomniany Jezus Chrystus. Jezus Chrystus tu nie przyszedł dlatego, że myśmy jakąś dali cenę. Że myśmy coś mu ofiarowali i że się podpisali jakiś pakt porozumienia pokoleń od Abrahama, że jeżeli dasz Boże nam uwolnienie od grzechu przez posłańca z rogiem Bożym wywyższonego, to my zorganizujemy ci coś wspaniałego. Ja nie wiem. Oblubienice, wesele, mieszkania. Nie było czegoś takiego. Jezus przyszedł, aby nam pokazać, że kocha się za nic. Boża miłość jest miłością nieprzekupną i ona nie podchodzi z serca ludzkiego, tylko z serca Bożego. I w Jezusie to było jako w Synu Człowieczym i ona jest w dzieciach Bożych. Jeżeli są dzieci Bożymi, każdy to ma i posiada. Jest to Księga Izajasza 53 rozdział. Tak przeczytajmy tak tylko przed wieczerzą Jezusie Chrystusie, który był najbardziej wzgardzony. Jak sobie pomyślimy o wzgardach, które myśmy mogli przejść, albo tutaj wspomniana Sara, Rachela, Anna, Elżbieta, czy Nehemiasz, czy Dawid, jak oni mieli to przejść, to zobaczmy, Jezus przeszedł to w tysiącach, a w milionach, może w miliardach zbawionych, ale za cały świat umarł. I tą całą wzgardę wziął. To wszystko wziął i nie wziął za to ani grosza. Nie wziął nic, tylko przyniósł nam dar wolności, łaski, miłosierdzia, miłości, pokoju, a my mamy w tym brać wzór. Trzeci wiersz. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz jaka była prawda tej jego mocy. I to nie tej małej, jak w zborze Filadelfii, ale w tej doskonałej Bożej mocy, Boga Wszechmogącego. Przecież On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a myśmy mniemali, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Podobnie mówili ci uczniowie z Emaus, prawda? Też, a myśmy myśleli, że On zbawi. A On, dopiero potem odwrócili pojmowanie, że On to dla nas wziął to wszystko. Dla nas był zraniony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, piąty wiersz. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Bo myśmy wszyscy jako owce zbłądzili, każdy z nas na własną drogę zboczył. A Pan Jego dotknął karą za winą nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzony, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Za nikt nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a którzy jego losie pomyślał. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelny został zraniony. Wyznaczono mu grób wśród bezbożnych. Wśród złoczyńców jego mogiłem. Chociaż bezprawia nie popełnił i nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniu się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i stawił się za przestępcami. To jest ten najbardziej zgardzony. Mąż boleści, a myśmy mniemali, że On coś innego uczyni. A przecież On dla naszych występków, dla naszych grzechy, dla nasze zgardzenia. Jak my, gdybyśmy, nie wiem, jak niepłodni byli, jak zgardzeni, jak my nie możemy dostać Bożego błogosławieństwa, podnoszenia nóg naszych zdrętwiałych do góry i naszych rąk dla chwały Bożej, jeżeli taka moc w Nim jest, co On to wszystko uczynił i zwyciężył i dał na jaśnie dobroć i sprawiedliwość Bożą, którą na razie musimy przyjąć przez wiarę z naszego serca i wyrażeniem ust. Ja Cię pragnę, Panie Jezu, ja chcę z Tobą żyć, oddaję swoje życie Tobie, a potem będziemy w tym żyli. Tam to będzie to powietrze nasze, to będzie to powietrze. Jak Bóg będzie słońcem, którego nie będzie słońca, bo to będzie wszystko jaśniało i świeciło tak, ta sprawiedliwość i te dobre rzeczy, dobre uczynki, wiara, miłość, to wszystko będzie tak powietrze do oddychania, w którym będziemy żyli. A teraz tylko przez wiarę to możemy wziąć. Przez to, że Go poprosimy, że się zwracamy tylko do Niego. I oddajmy Mu chwałę też i wieczerzy Pańskiej, i w tym, co przeżywamy w swoich sercach. I pamiętajmy, nie wątpijmy w swoim, a zachowajmy Jego słowo i nie zatraćmy Jego imienia, nie zaprzyjmy się Jego imienia. Wytrwajmy w tym Jego słowie, bo jeżeli masz tą najmniejszą moc jak ziarnko gorczycy, to On Cię zachowa przed tym wielkim uciskiem, który przyjdzie. Przed tym wszystkim. On Cię przeniesie. On Cię ubłogosławi jednymi narodzinami Emanuela, jednymi narodzinami Samuela, jednymi narodzinami Izaaka, że to będzie potężny naród obfity, obfitujący. A tak by się wydawało, cóż to jest, ta niewielka moc, to niewielkie dzieciątko, To bacholęcie oddane Heliemu tam na tą służbę. Co to jest? Co ja przynoszę? Jaka, nie mam wstydu, czy co? Zamiast wielbłądy pełne skarbów, pieniędzy, złota, to ja takie pacholęcie daję. Bo to pacholęcie ma Bożą moc. Ono jest napełnione Bożą mocą. I to jest więcej niż te wielbłądy i skarby całego świata. Niech nas Bóg błogosławi tym i chodźmy w tą utorowaną ścieżkę, przez którą przez Jezus Chrystus. Idźmy wiarą.